Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Katarzyna Kaczmarek, pielęgniarka i ratowniczka medyczna. Pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na oddziale ratunkowym oraz w Klinicznym Oddziale Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży. Jest członkinią zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Była na misjach humanitarnych w Etiopii, w Peru i na Madagaskarze. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Na przełomie lutego i marca była Pani właśnie z ekipą ratowników z Polski, ekipą lekarzy na misji medycznej na Madagaskarze. Co tam się takiego wydarzyło, że zaistniała taka potrzeba, żebyście wy, medycy, tam się udali?
W Madagaskar uderzyły dwa cyklony, w zasadzie jeden po drugim, co nie zdarza się zbyt często. I niestety zniszczenia były tak potężne, że władze Madagaskaru poprosiły o międzynarodową pomoc, bo nie dawali sobie rady sami ze skutkami tego kataklizmu. Działaliśmy pod auspicjami Unii Europejskiej. W praktyce oznaczało to, że tam na miejscu byli też właśnie członkowie wysłani z Unii Europejskiej, którzy bezpośrednio pomagali nam wszystko na miejscu zorganizować. W praktyce to wygląda tak, że dojeżdżamy na miejsce i w zasadzie trzeba wszystko na bieżąco koordynować. To jest ogromne wyzwanie również logistyczne, dlatego też za każdym razem na misję wyjeżdżają logistycy, żeby wszystko zorganizować, wszelkie możliwe przejazdy, jeszcze jakieś ostatnie zakupy leków czy sprzętu. Mimo że i tak przywieźliśmy ze sobą 1,5 tony sprzętu, to jeszcze na miejscu musieliśmy sporo rzeczy dokupić. Tutaj właśnie Unia Europejska bardzo nam pomagała, koordynowała. Oprócz nas jeszcze właśnie były wysłane dwa zespoły pomocowe z Francji i z Niemiec, ale to nie były grupy medyczne. Oni zajmowali się systemem uzdatniania wody. Natomiast jeżeli chodzi o zespół ratunkowy, to pojechaliśmy tylko my.
A co to oznacza, że wasz team, wasz zespół medyczny ma certyfikację Światowej Organizacji Zdrowia, WHO?
Tak, to jest niebywale coś, czym możemy się poszczycić, ponieważ jesteśmy jednym z 32 zespołów na świecie, a jedynym zespołem w Polsce, który taką certyfikację posiada. Oznacza to, że posiadamy bardzo dużo procedur, trzymamy się pewnych standardów, które właśnie WHO od nas wymagało, aby dostać tą certyfikację. Chodzi w tym o to, że jeżeli właśnie gdzieś jakaś katastrofa naturalna się wydarzy, dany kraj poprosi o pomoc międzynarodową, to WHO koordynuje właśnie tymi zespołami, które mają certyfikację, aby udały się na miejsce i pomogły.
Nie jest takie proste, prawda, że sobie skrzykniemy się w 10 osób i sobie wyjedziemy na misję medyczną. To są przepisy, to jest pewnie cała masa dokumentacji, procedur właśnie, które trzeba przejść, żeby otrzymać taką zgodę na taki wyjazd.
Dokładnie, dokładnie. To nie jest takie proste i oczywiste, dlatego właśnie jest potrzebna ta certyfikacja, ponieważ już właśnie przed wylotem jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani, bo mamy wszystkie procedury już opracowane. Jak pokazało właśnie doświadczenie, po trzęsieniu ziemi w Nepalu przyjechało bardzo dużo zespołów ratunkowych i na miejscu okazało się, że w zasadzie te zespoły, to właśnie była taka partyzantka, skrzyknęło się ileś tam osób i przyleciało. I na miejscu w zasadzie najpierw trzeba było zająć się tym, aby im wszystko zapewnić, żeby oni dopiero mogli pomagać. Stąd ta certyfikacja. Jesteśmy zespołem, który jest samowystarczalny. Wieziemy ze sobą generatory prądu, systemy uzdatniania wody, własne namioty, więc przelatujemy na miejsce i możemy rozbijać swoje obozowisko, swój szpital polowy, swoje namioty i możemy zacząć działać.
I w jakim zakresie możecie udzielać pomocy? W każdym właściwie?
W zasadzie tak.
Łącznie z zabiegami jakimiś chirurgicznymi i tak dalej?
Drobne zabiegi chirurgiczne, owszem, ponieważ właśnie mamy bardzo dużo sprzętu, który jest do tego potrzebny. Zespół ratunkowy jakby można podzielić na takich kilka podtypów. Ten, który leci właśnie w pierwszej kategorii, to znaczy jeżeli na przykład dany kraj poprosi o pomoc międzynarodową, to w ciągu 24 godzin jesteśmy w stanie się spakować i znaleźć się na lotnisku w Warszawie i wylecieć do tego danego kraju.
W każdym miejscu świata, tak?
Tak, dokładnie. Wtedy zabieramy z sobą najpotrzebniejszy, najlżejszy sprzęt. Natomiast 2 tygodnie później może już lecieć kolejna tura zespołu, już z cięższym sprzętem, który jest nadawane i tu właśnie mamy dużo większe możliwości i diagnostyczne, i lecznicze.
Czyli wy jesteście taką szpicą, która leci pierwsza, sprawdza, co na miejscu potrzeba i ewentualnie do niej dolatują kolejne zespoły, by w razie potrzeby wesprzeć i
tak,
pracować
tak, tak.
Z konkretnymi problemami zdrowotnymi znajdującymi się na danym terenie.
Dokładnie, ponieważ po wystąpieniu kataklizmu potrzeby ludzi na miejscu, tych pacjentów zmieniają się wraz z czasem. Przez pierwsze godziny i dni są to pacjenci przede wszystkim urazowi. Natomiast po tygodniu, po dwóch, trzech, czterech, bardziej tutaj pacjenci będą wymagali opieki związanej z infekcjami, które na przykład nabyli w wyniku zakażonych ran, czy w wyniku tego, że na przykład doszło do zalania, jest dużo błota, wysoka temperatura i rozwijają się infekcje, owady, malaria. Także tutaj w zależności od czasu, od wystąpienia katastrofy, te potrzeby się zmieniają, stąd też właśnie inne teamy lecą, inaczej wyposażone.
A kim są wolontariusze Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej? Skąd pochodzą? Bo to nie jest zespół tutaj z Trójmiasta, prawda? W całości.
Nie, nie. Jesteśmy osobami tak naprawdę zebranymi z całej Polski. Mniej więcej raz do roku organizujemy rekrutację. Zgłosić może się każdy, kto ukończył szkołę medyczną, Uniwersytet Medyczny, ponieważ no to jest wymóg, tak? Trzeba mieć czy dyplom zawód prawo medyczny. Wykonywania zawodu dokładnie. Także to są osoby dokładnie z całej Polski zebrane.
Czyli studenci medycyny na przykład Wydziału Lekarskiego albo Pielęgniarstwa na razie no, muszą mieć te dyplomy, żeby przystąpić do...
Tak, muszą ukończyć studia wyższe, żeby móc z nami latać. Natomiast jeżeli ktoś chciałby wcześniej zobaczyć, jak to wygląda wszystko, właśnie podczas rekrutacji organizujemy przeróżne właśnie scenki. Też potrzebujemy osób, które by chciały brać w tych scenkach udział, więc tutaj też jak najbardziej studenci wtedy mogą się przydać.
Chciałam panią zapytać, jak to jest tam na miejscu, jak już chociażby na tym wspomnianym już Madagaskarze, skąd pani niedawno wróciła, czy wy wiecie po prostu, co tam zastaniecie?
Oczywiście, że tak, przekrój pacjentów jest naprawdę spory z tym, z czym przychodzą, z czym się mierzą, o jaką pomoc proszą. Natomiast w praktyce u nas wygląda to tak, że każdy, kto tylko dostanie się do zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, obligatoryjnie przechodzi szkolenie z zakresu bezpieczeństwa. To jest taki wymóg, bez którego absolutnie nikt z nas nie może wylecieć na misję. Na tym szkoleniu z bezpieczeństwa właśnie dowiadujemy się wszystkiego, co może zapobiec jakimś problemom czy jakimś zagrożeniom dotyczącym konkretnie nas.
Dla was.
Tak, dokładnie. Dowiadujemy się, w jaki sposób postępować, czego się nie powinno robić, w jaki sposób się zachować. Wiadomo, wyjeżdżamy w bardzo różne miejsca, które są odrębne kulturowo, więc coś, co u nas wydawałoby się normalne w innym kraju, o innej kulturze, innej religii, mogłoby zostać bardzo źle odebrane. I też właśnie przed każdą misją spotykamy się, omawiamy to, do jakiego kraju lecimy, z czym możemy się tam mierzyć, co tam możemy zastać, jak tam właśnie wygląda kultura, religia, więc za każdym razem lecimy przygotowani. Nie ma takiej możliwości, żeby polecieć i w zasadzie dopiero na miejscu się dowiedzieć, co tam jest i jak tam ludzie żyją.
Tak sobie myślę, że jak pani była na tych trzech misjach w Etiopii, w Peru i na Madagaskarze, to wszędzie było chyba trochę inaczej.
Tak, dokładnie tak. No, każdy kraj właśnie ma swoje jakieś zwyczaje i zachowania. No taką właśnie naszą nadrzędną zasadą bezpieczeństwa jest to, że na przykład nie wychodzimy po zmroku. Nie chodzimy pojedynczo, chodzimy w grupach właśnie ze względów bezpieczeństwa. Po co ryzykować? No jedziemy w różne miejsca, różnych rzeczy można się spodziewać. Jako zespół nie wykonujemy tylko i wyłącznie misji ratunkowych. To są również misje humanitarne i misje rozwojowe. Także nie tylko jeździmy w miejsca dotknięte kataklizmem.
A jaki jest generalnie poziom opieki medycznej w tych krajach, do których jeździcie z misjami medycznymi? To są kraje, które też często mają chyba duże problemy, prawda, jeśli chodzi o opiekę medyczną.
Madagaskar jest jednym z 10 najbiedniejszych krajów świata, więc i przed cyklonami nie było tam ludziom łatwo. Opieka zdrowotna jest no, na dość ograniczonym poziomie. Dostęp do tej opieki jest bardzo ograniczony. W większości miejsc tam ludzie na co dzień nie mają dostępu do bieżącej wody czy do prądu. Natomiast po tym kataklizmie tym bardziej potrzeby się zwiększyły. Dlatego nasza pomoc tam naprawdę była potrzebna. Działaliśmy też między innymi, wspomagaliśmy klinikę, do której był dużo większy napływ pacjentów z tego względu, że cała wioska została zalana. Ci wszyscy ludzie z tej wioski po prostu uciekli do wioski wyżej, przez co trzeba było naprawdę tam zwiększyć środki na to, żeby pomóc tym wszystkim ludziom.
Ile osób objęliście swoją opieką?
Och, to było bardzo dużo osób, ciężko tak naprawdę zliczyć. Na pewno było więcej osób, niż byliśmy w stanie pomóc. Byliśmy ograniczoną grupą, było nas 13 osób, w tym był też farmaceuta i 3 logistyków, więc nas, medyków, tak naprawdę nie było za dużo. Codziennie chętnych osób, no pacjentów było po 300-400. Nie byliśmy w stanie pomóc wszystkim.
Katarzyna Kaczmarek, pielęgniarka i ratowniczka medyczna z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, członkini Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, jest z nami. Wracamy do Państwa za kilka minut.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00. Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest Katarzyna Kaczmarek, pielęgniarka, ratowniczka medyczna. Pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku na oddziale ratunkowym oraz w klinicznym oddziale chirurgii i urologii dzieci i młodzieży. Jest członkinią Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i właśnie wróciła z misji medycznej na Madagaskarze, którego mieszkańców dotknął cyklon. Jak na Madagaskarze i w tych krajach przez Panią wcześniej odwiedzanych z misjami medycznymi wygląda na przykład kwestia opieki nad osobami z niepełnosprawnością, osobami chorymi? Czy one mają tam szansę na taką realną i odpowiednią pomoc?
Niestety nie. Kraje, do których jeździmy, są najczęściej krajami biednymi. Nie ma tam takiego dostępu do opieki zdrowotnej, jak chociażby w Polsce. Osoby, które na przykład zgłaszały się do nas z przeróżnymi problemami, chcieliśmy ich wysłać na przykład do kliniki wyższej referencyjności, do szpitala, na dogłębniejsze badania, ci pacjenci po prostu mówili, że niestety oni tam nie pojadą, ponieważ u nich takie badania są płatne, a ich po prostu na to nie stać. Także takie
Czyli cała diagnostyka tam nie funkcjonuje tak jak u nas w Polsce na przykład.
Niestety nie funkcjonuje w taki sposób jak u nas. Te osoby, których po prostu na to nie stać, nie mogą sobie na to pozwolić. W związku z czym widzieliśmy tam wiele takich schorzeń, których przypuszczam, że u nas w Polsce się po prostu nie widuje, bo dostęp do opieki jest dużo bardziej powszechny. Tam niestety tak nie jest.
Na przykład jakie schorzenia?
Było wiele osób, które po prostu leczyło się różnymi herbatkami ziołowymi, myśląc, że to działa, bo i tak nie było ich stać w zasadzie na nic innego, na żadną pomoc medyczną. Była też pacjentka, która zmagała się z bardzo zaawansowaną próchnicą. Tam dostęp do dentysty, do stomatologa jest też bardzo ograniczony. W wyniku tej zaawansowanej próchnicy u tej pacjentki wystąpił ropin okołozębowy. To po prostu taki zbiornik wypełniony ropą. W związku z tym, że ta pacjentka nie miała dostępu do żadnej opieki zdrowotnej, ten ropin urósł po prostu do gigantycznych rozmiarów. Zaczął zagrażać jej życiu i zdrowiu. Ta kobieta była samotną matką. Nie stać jej było na udanie się do szpitala, ale tutaj właśnie dzięki pomocy też członków z Unii Europejskiej udało nam się zorganizować dla tej pani konsultację chirurgiczną, przewieźć ją do stolicy Madagaskaru, tam wykonać zabieg chirurgiczny, po czym pacjentka została wypisana w stanie ogólnym dobrym do domu. Gdyby nie nasza obecność tam na miejscu, nie byłoby takiej możliwości. Ta pacjentka po prostu byłaby zostawiona sama sobie.
A czy ludzie, jak jesteście na takiej misji, muszą do was dotrzeć? Czy wy wychodzicie w teren i odwiedzacie po kolei właśnie jakieś wioski, miejscowości?
Jeśli chodzi konkretnie o misję ratunkową na Madagaskarze, zostaliśmy wysłani do obszaru, który najbardziej ucierpiał w wyniku cyklonu. Tam na szczęście funkcjonowała taka klinika, można to powiedzieć, do której już wcześniej przychodzili pacjenci. Tam bardzo
Czyli
szybko...
to była wasza taka baza jakby, tak?
Tak, dokładnie. Tam po prostu były sale, były łóżka, były gabinety, gdzie mogliśmy tych chorych przyjmować. Jeżeli przyjeżdżają jacykolwiek medycy z Europy, wieść taka bardzo szybko się rozchodzi. Więc tutaj nawet nie musieliśmy sami wychodzić do tych pacjentów. Oni po prostu tłumnie do nas przychodzili, bo byli zainteresowani chociażby właśnie tym, jak to wygląda, kiedy bada Polak, medyk.
A jakie tam są warunki w takim razie w takiej klinice na Madagaskarze? Jaki tam sprzęt funkcjonuje i co wyście tak naprawdę musieli z Polski zabrać, żeby móc działać?
Bardzo ciężko tam było tak naprawdę się odnaleźć, ponieważ w polskich warunkach szpitale są już na wysokim poziomie, przynajmniej w większości. Natomiast tam są warunki dość mocno niesprzyjające. Tutaj trzeba no, na wstępie właśnie to, że tam no, jest skrajne ubóstwo, brak dostępu do bieżącej wody, do prądu, dużo niestety właśnie tak naprawdę brudu, wysoka temperatura, bardzo wysoka wilgotność. Są to bardzo niesprzyjające warunki. Na miejscu tak naprawdę zostaliśmy tą klinikę, to tak dużo, na wyrost powiedziane klinika, to był po prostu budynek złożony z kilku sal i kilku łóżek. Oprócz tego w zasadzie nie było tam nic. My przewieźliśmy ze sobą, tak jak już wcześniej mówiłam, 1,5 tony sprzętu. Kolejne 0,5 tony dokupiliśmy na miejscu.
A co mieliście właśnie ze sobą?
Było to bardzo dużo leków, bardzo dużo płynów infuzyjnych, USG, EKG, defibrylator, bardzo dużo takiego właśnie sprzętu, który miał nam na miejscu ułatwić pracę, bo wiedzieliśmy, że tam no niestety nie będziemy mogli liczyć na żaden sprzęt tam się znajdujący, bo go po prostu nie było.
I rzeczywiście ten sprzęt się przydał. Wróciliście z pustymi torbami, rozumiem, z
tak,
powrotem
tak,
do
tak,
Polski.
Tak, tak, oczywiście.
A jakie najczęściej zaopatrywaliście problemy zdrowotne?
Problemów, z którymi przychodzili pacjenci, było naprawdę sporo. Były to przeróżne. Od wczesnych ciąż, gdzie pacjentki zgłaszały się z potężnymi bólami brzucha. Wcześniej nigdy nie miały USG. Nieważne na jakim etapie ciąży były, czy to była ciąża początkowa, czy już ciąża zaawansowana. Pierwszy raz miały możliwość usłyszenia bicia serca swojego dziecka, właśnie dzięki temu, że my tam mieliśmy sprzęt ze sobą. Byli pacjenci z ranami przewlekłymi, którzy po prostu no, nie mieli możliwości leczenia, bo nie mieli czym, nie mieli na to środków. Więc przez tą krótką chwilę, jak tam byliśmy, no, staraliśmy się jak najbardziej im pomóc, zaopatrzyć te rany w opatrunki specjalistyczne. To, czego nie służyliśmy, będąc tam, oczywiście wszystko też zostawiliśmy, aby ci pacjenci mogli tam wracać i to leczenie mogło być kontynuowane przez medyków, którzy tam zostali.
Chciałam jeszcze wrócić do tych lokalnych zwyczajów i szkoleń, które przechodzicie, bo to jest często właśnie obszar odmienny kulturowo. Czy coś panią na przykład zaskoczyło w czasie tych wyjazdów, może niekoniecznie na Madagaskar, ale nie wiem, do Etiopii czy właśnie do Peru? Coś, co zupełnie inaczej wygląda u nas, a zupełnie inaczej tam?
Na takich misjach myślę, że nic nas nie zaskakuje, ponieważ wyjeżdżamy tam właśnie przygotowani. Odbywamy szkolenia, odbywamy spotkania bezpośrednio przed wylotem, gdzie właśnie dowiadujemy się, jakie na miejscu panują lokalne zwyczaje. Nie może być sytuacji, że dolatujemy na miejsce i nie wiemy, z czym się będziemy mierzyć i no, nie ma możliwości po prostu, żeby coś nas zaskoczyło. Wiadomo, też jest inaczej, kiedy o czymś słyszymy, a kiedy już potem realnie coś widzimy.
Czujecie się bezpieczni zawsze?
Staramy się robić wszystko, aby właśnie zachować zasady bezpieczeństwa. Natomiast pamiętam, będąc w Etiopii, no nie czułam się tam bezpiecznie spacerując po ulicach. Oczywiście nigdy nie chodziłam sama, zawsze chodziliśmy grupą. Natomiast tu faktycznie po zmierzchu nawet nikt nie miał ochoty gdzieś tam się dalej zapuszczać.
A jeśli chodzi o wasze zdrowie, to są obszary, gdzie też występują różne epidemie. Można chociażby zachorować na malarię podczas takiego pobytu, czy po powrocie do Polski. Jesteście zabezpieczeni odpowiednio?
Oczywiście, wszyscy przechodzimy, to są oczywiście dobrowolne szczepienia, natomiast no, każdy chciałby właśnie siebie w jak największym stopniu przygotować na takie wyjazdy. Szczepimy się na bardzo wiele chorób. Również przed wyjazdem, jeżeli zmierzamy do regionu, w którym występuje malaria, przyjmujemy specjalne leki, które mają właśnie nas uchronić. Wiadomo, że na malarię nie ma szczepienia, więc jedynie w ten sposób możemy się uchronić, chociażby właśnie przed malarią.
Chciałam panią jeszcze zapytać na koniec o motywację, jaka powinna przyświecać osobom, które słuchają nas i chciałyby zostać wolontariuszami, mają zawód medyczny, no bo to jest warunek, tak, żeby pojechać na misję i chcą pomagać ofiarom katastrof. To jest dobra rzecz, taki wyjazd, taki wolontariat, żeby szukać właśnie swojego celu w życiu zawodowym na przykład. Co kieruje tymi ludźmi? Co powinno nimi kierować?
Właśnie tak jak pani mówi, jesteśmy wolontariuszami, co oznacza, że za takie wyjazdy na misję nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia. Aby wyjechać na taką misję, w zależności od formy zatrudnienia, jaką mamy, to musimy albo wykorzystać swoje urlopy wypoczynkowe, no bądź po prostu zrezygnować ze swoich dyżurów, żeby na taką misję wyjechać. Ale myślę, że tutaj, jeżeli są osoby, które chcą pomagać, które są w stanie właśnie pozwolić sobie na takie coś, żeby być gotowym do wyjazdu tak naprawdę w przeciągu kilku dni, to jest wspaniałe doświadczenie. Myślę, że często wielu z nas tak naprawdę nie miałoby okazji zobaczenia tego, co mamy okazję zobaczyć na tych misjach, ponieważ nie wyjeżdżamy do turystycznych regionów. Wyjeżdżamy właśnie do takich, gdzie turyści w zasadzie nigdy nie docierają, bo takie regiony tak naprawdę potrzebują pomocy. Więc dla mnie to jest jedno z najlepszych doświadczeń w życiu i bardzo jestem dumna z tego, że jestem właśnie członkiem zespołu ratunkowego PCPM.
Takie misje mogą człowieka wzmocnić właśnie też w niesieniu tej pomocy później po powrocie na przykład do takiego życia zawodowego, kiedy wraca pani na kliniczny oddział ratunkowy, ma pani pacjentów, to jest rozwijające to, że pani była i widziała i niosła pomoc w innych krajach, gdzie ludzie tego nie mogą dostać od miejscowych medyków, bo ich po prostu na przykład ich nie ma.
Oczywiście każdy taki wyjazd jest to naprawdę niesamowite doświadczenie, ponieważ mamy okazję zobaczyć jednostki chorobowe, których na przykład tutaj już nie widujemy. Jesteśmy w stanie zobaczyć, jak żyją inni ludzie w innych kulturach, w innych regionach. Jest to coś, co właśnie tutaj tego nie mamy możliwości spotkać. Kiedy na przykład już człowiek jest zmęczony codzienną pracą, codzienną rutyną, taki wyjazd po prostu na nowo doładowuje baterie i człowiek wraca i dalej chce pracować, dalej chce robić to, do czego właśnie tyle lat się uczyliśmy.
Bardzo pani dziękuję za przyjście do studia i za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Katarzyna
również.
Kaczmarek, pielęgniarka, ratowniczka medyczna z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z Oddziału Ratunkowego oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, członkini Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Była z nami. Dziękuję uprzejmie. Do
dziękuję
usłyszenia.
Również.
Joanna Matuszewska.
Więcej serca
i mniej barier.